Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Dzisiaj, gdyby jakiś znany polityk postanowił wybrać się gdzieś incognito, to raczej by mu się to nie udało, bo w naszych czasach dzięki mediom doskonale wiemy, jak ci ludzie wyglądają. I choćby się Donald Tusk zarzekał w jakimś barze pod Kielcami, że to nie on, albo Jarosław Kaczyński próbował wbić na imprezę barburkową w mundurze orkiestry górniczej, twierdząc, że ma na imię, nie wiem, Grzesiek, to nikt by tym ludziom nie uwierzył. Jednak kiedyś nie każdy wiedział, jak wyglądają rządzący i panujący często to wykorzystywali. Czemu wybierali się czasem gdzieś przebrani za kogoś innego? Co się działo, kiedy jednak mimo wszystko ktoś takiego władcę rozpoznał? I czym była Księga Chamów? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Już parę razy w naszych odcinkach wspominaliśmy o eskapadach władców w przebraniach poza komnaty. Miał tak robić chociażby Neron, który lubił zarówno dać, jak i dostać w mordę w jakiejś spelunie, ale też Kazimierz Wielki, żeby na własne oczy przekonać się, jak żyją jego poddani. A, no i jest jeszcze teoria spiskowa, jakoby Warneńczyk nie zginął wcale w 1444 roku, a pod przykrywką żył sobie później gdzieś w Portugalii. My jednak skupimy się dzisiaj na przykładach od oświecania w górę, dlatego że po pierwsze są na te podróże oficjalne papiery, a po drugie stało się to wtedy strasznie modne wśród elit. Po co były podróże incognito? Zacznijmy od rzeczy przyziemnych. Wierzcie lub nie, ale fakt bycia władcą nie zawsze pomagał. Na przykład władca Prus, Fryderyk II, doskonale wiedział, że holenderscy handlarze dzieł sztuki zaśpiewają mu ogromne pieniądze za obrazy, które sobie u nich upatrzył, gdyby chciał je kupić oficjalną drogą. To też kazał sobie wyrobić paszport na inne nazwisko, sam go sobie podbił, po czym ruszył do Holandii jako hrabia di Fur i kupił te obrazy po taniości. Przyziemne plusy nieoficjalnych wyjazdów bardzo też sobie cenił hrabia Falkenstein, znany powszechnie jako cesarz Józef II. Strasznie mu się podobało, że nieoficjalnie odwiedzając we Francji swoją siostrę Marię Antoninę i jej męża Ludwika XVI, mógł sobie pozwiedzać miasto, spać w wybranym przez siebie hoteliku, a nie w przytłaczającym Wersalu, przypatrywać się artystom przy pracy, a pod koniec wizyty nie musiał kupować wszystkim bliskim prezentów, tak jak wymagała tego etykieta. Mógł się wyluzować. W miarę. Bo oczywiście wśród elit doskonale wiedziano, kim jest tajemniczy gość. To też organizowano kameralne, ale wystawne imprezy czy specjalne spektakle ku czci szanownego gościa. Czasem jednak zdarzało się, że władcę rozpoznał ktoś z prostego ludu. Co się wtedy działo? Z reguły był otaczany szacunkiem, no chyba że był akurat władcą państwa zaborczego. I tak jest, mówię tutaj o naszych ziemiach, które również Józef II postanowił w pewnym momencie odwiedzić pod przykrywką i nie było to dla niego zbyt przyjemne. Cesarz postanowił wybrać się do Sandomierza i kiedy, jak gdyby nigdy nic, zwiedzał sobie rynek tego uroczego miasta, to spotkał tam pewną kobietę, z którą wdał się w dyskusję. Całkiem spoko się rozmawiało, a w pewnym momencie gadka zeszła na historię, a konkretnie na odsiecz wiedeńską. Józef stwierdził, że ten Sobieski to był równy koleżka i gdyby nie on, no to z Austrią mogłoby być krucho. I wtedy kobieta popatrzyła na niego i powiedziała: no to pięknie się pani odpłaciłeś Polakom za tę pomoc. I wtedy Józef zbladł, zmieszał się strasznie i uciekł. Największym jajcarzem, jeśli chodzi o władców podróżujących pod przykrywką, był podający się za hrabiego Hagi, władca Szwecji, Gustaw III. Bo o ile, tak jak już zresztą zdążyłem wspomnieć, władcy podróżujący incognito wysyłali taką informację, że będą gdzieś pod przykrywką i lokalne elity o tym wiedziały, tak, Gustaw III nie zawsze, ale bardzo często gdzieś miał rozsyłanie takich informacji i po prostu znienacka się pojawiał w jakimś miejscu, czym powodował totalny chaos. Raz na przykład nic z tego nizowego pojawił się pod Wersalem. bo Maria Antonina oficjalnie go zaprosiła, ale dyplomacja jeszcze nie zdążyła ogarnąć nawet daty, a co dopiero tego całego formalnego cyrku związanego z oficjalnymi odwiedzinami władców. W dodatku męża nie ma, bo pojechał na polowanie, część pomieszczeń zamknięta, bo klucze zabrali ludzie Ludwika jadący razem z nim, w chałupie nieposprzątane, spiżarnia niegotowa na takiego znakomitego gościa, no generalnie mocny przypał. Maria starała się jakoś podjąć gościa, a tymczasem posłaniec, którego wysłała, dopadł Ludwika XVI gdzieś w środku lasu i zdyszany powiedział, że jaśnie pani, prosi waszą wysokość, żeby zapierdzielał do domu, bo król Szwecji przyjechał. Ludwik XVI, jak przystało na opanowanego przedstawiciela wyższych sfer, obsrał się po pachy, wpadł do domu pewnie jakimś tylnym wejściem, żeby go gość przypadkiem nie przyciął i w te pędy zaczął się przebierać w oficjalne ciuchy, ale nie miał ze sobą żadnej świty i bardzo szybko okazało się, że władca Francji, pozostawiony sam sobie, nie jest nawet w stanie porządnie się ubrać. Jak wszedł do salonu, to Maria Antonina prawie zemdlała. Miał sprzączki do butów w dwóch różnych kolorach, umalowane tylko pół twarzy, ordery do kaftana przypiął odwrotnie, a szabla, taka ozdobna szabla, zwisała mu, jakby wrócił przed chwilą z bójki w barze. Gustaw tak spojrzał na to i powiedział: wow, spokojnie stary, to jest taka tylko nieoficjalna wizyta, naprawdę nie ma spiny. Po czym po chwili wszyscy parsknęli śmiechem i podobno całkiem przyjemnie spędzili resztę dnia.
Maryśka, kiełbasa się kończy, to jedz ciastka!
Innym razem Gustaw bez zapowiedzi wbił do teatru na wesele Figara, jednak pech chciał, że przyszedł mocno spóźniony, czym zwrócił uwagę innych widzów, a ci momentalnie go rozpoznali. Wszyscy wstali, zaczęli bić brawo, a aktorzy dla miłego gościa postanowili powtórzyć sztukę od samego początku. To jednak wcale nie koniec szalonych akcji incognito. Przenieśmy się do Rzymu. Bo tam właśnie, na dworze papieskim, pewnego dnia oczekiwano wizyty Gustawa III. Pod przykrywką, ale tym razem wyjątkowo się zapowiedział. Podjechała kareta, wysiadł z niej jakiś typ i wszyscy stwierdzili, że to na pewno ten, wiecie, hrabia Hagi. To też oddano mu honory, a kardynał zaprowadził gościa do papieża i dopiero Ojciec Święty poznał, że to nie jest żaden Gustaw III, a cesarz Józef II, którego już zdążyliśmy przecież poznać. Jakim cudem? Ano tak się złożyło, że Józef II akurat był incognito w Rzymie, więc postanowił podjechać do papieża, spytać, co tam słychać. Akurat spodziewano się gościa pod przykrywką, więc nikt nie zadawał pytań. No śmiechom nie było końca, zwłaszcza że po jakimś czasie dojechał zapowiedziany Gustaw III, znany jajcarz. Podróże incognito nie zawsze służyły jednak władcom tylko do odpoczynku. Czasem miały też cele polityczne. Już wam wspominaliśmy w odcinku o Piotrze Wielkim, że car Rosji podróżował po Europie, żeby podpatrywać incognito zachodnie rozwiązania i później wprowadzać je u siebie, ale również nieoficjalnie szukał sojuszników do walki z Turcją. Swoją drogą to Rosja jest w dużej części odpowiedzialna za to, że jeden z naszych władców zdecydował się na podróż incognito, konkretnie Stachu Leszczyński. Stasiek chciał odzyskać polski tron, ale osobiste pojawienie się na elekcji było praktycznie samobójstwem, bo Rosjanie tylko tam na niego czekali. To też wymyślił, że Francuzi, którzy mieli dostarczyć Leszczyńskiego na elekcję, ruszą z podrobionym Staśkiem, natomiast on sam ruszy lądem jako kupiec Ernst Brambak. Tak dotarł do Warszawy. Jednak po pewnym czasie znowu musiał uciekać z kraju po przegranej wojnie domowej. Najpierw w stroju chłopa, a potem podając się za hrabiego. Nie jest wielką tajemnicą, że mody panujące na dworach były bardzo szybko podłapywane przez bogatą szlachtę, która chciała upodobnić się do panujących. Tak było z architekturą, jedzeniem i podróżami incognito. Na przykład Izabela Czartoryska, żeby uniknąć całego oficjalnego cyrku, postanowiła, że w pierwszej podróży po ślubie będzie swojemu mężowi towarzyszyła przebrana za pazia. Adam Kazimierz Czartoryski stwierdził, że no, dobra, spoks, chce kobita, to niech ma. Więc przebrano przed podróżą Izę za faceta i zaczęły się problemy. Pamiętajmy, że tylko Iza była tam nieoficjalnie. Reszta wycieczki nie wstydziła się przepychu i jak zajechali do Frankfurtu na cztery karety, to ludzie zaczęli wiwatować. Czemu? Kolejny festiwal pomyłek, bo akurat w mieście oczekiwano wizyty młodego duńskiego królewicza, za którego oczywiście wzięto przebraną Izabelę. Więc nie tylko nie uniknęła uwagi, ale teraz ludzie zaczęli ją wręcz błagać o różne rzeczy, na przykład o łaskę dla brata. Czy po tym epizodzie Iza darowała sobie przebieranie za faceta? Nie, i w Moguncji znów miała tego pożałować, bo ponoć jakaś stara napalona baba zaczęła ją seksualnie napastować. Czasami przybieranie nowej tożsamości wiązało się jeszcze z czym innym. Ludzie zaczynali używać nowego nazwiska, kiedy ich honor został splamiony. I nie ma tu lepszego przykładu niż Adam Poniński. Gość, którego możecie zobaczyć na obrazie Rejtan. Łatwo go poznać, bo to ten, co wskazuje palcem. Uznano go za współpracę z Rosją, za zbrodniarza stanu, za zdrajcę państwa polskiego. Odebrano szlachectwo i kazano w ciągu miesiąca wypierniczać z kraju. Koniec końców trafił do Anglii, gdzie funkcjonował jako Monsieur tout court. Inną wariacją stawania się kimś innym było dodawanie sobie tytułów szlacheckich. Teoretycznie było to dość proste, bo wiecie, to były takie czasy, że wszystko było na papierze i można było stwierdzić, że ach, niestety dokument potwierdzający moje szlachetne pochodzenie spłonął niedawno w pewnym pożarze. No ale przecież mam mnóstwo pieniędzy, to chyba wystarczający dowód na to, że jestem szlachcicem, prawda? No właśnie nie do końca i bardzo wiele dobrze ustawionych osób próbowało leczyć sobie kompleksy, udając, że są z nie wiadomo jakich rodów. Na szczęście był ktoś, kto z tym walczył. W XVII wieku powstało dzieło Waleriana Nekady Trepki, znane jako Księga Chamów. Tam autor umieszczał szlacheckie rody, które nielegalnie przypisały sobie tytuł. Co więcej, były też opisy, jak doszło do podpierniczenia rodowodu. Oczywiście nie możemy tutaj zakładać, że autor był w 100% bezstronny i że nie popełniał błędów. Niemniej jednak wielu fałszywych paniczy zdemaskował, a ci go za to nienawidzili, bo znalezienie się w Księdze Chamów było jeszcze większym wstydem niż brak szlachetnie urodzonych przodków. W XIX wieku w ramach działań PR-owych sięgnięto do dawnych kronik i znów zaczęto rozpowszechniać informacje, jakoby władca incognito, albo przynajmniej niezapowiedziany, zjawiał się gdzieś, żeby zobaczyć, jak faktycznie żyją jego poddani. Przykład? Cesarz Franciszek Józef, o którym czytano w szkołach opowiadanie Cesarz Franciszek Józef I i tyrolski wieśniak, w którym to, jak się zapewne domyślacie, cesarz Franciszek Józef I bujał się z tyrolskim wieśniakiem. Poza tym cesarz miał też znienacka wizytować szkoły, ale to wszystko już były ładne, zaplanowane, wizerunkowe akcje, jak w dzisiejszej polityce. A czy w naszych czasach, kiedy o wizerunek polityków dbają sztaby PR-owców, są miejsca na akcje incognito? O dziwo, jak najbardziej. Belgijska rodzina królewska ma paszporty na inne dane, ale i tak najfajniejszym chyba przykładem jest obecny król Niderlandów, który w wolnych chwilach lata sobie jako pilot linii lotniczych. Czemu? Prawdopodobnie głównie dlatego, że bardzo to lubi, ale równie ważne jest to, że był pilotem jeszcze przed objęciem tronu i żeby utrzymać licencję, musi raz na jakiś czas zaliczyć po prostu przelot. Podobno nie przedstawia się, witając pasażerów na pokładzie, ale ponoć niektórzy poznają go po głosie.
Gdzie dzisiaj lecimy?
Do Warszawy, wasza wysokość.
O Jezu, znowu będą klaskać.
Jak zatem widzicie, przyjmowanie innej tożsamości ma wielowiekową tradycję i nie zawsze musi się wiązać z czymś przyjemnym. Tak samo jest i dzisiaj, bo mimo teoretycznie zabezpieczonych dokumentów, ktoś, kto się na tym zna, może się pod nas bez większego problemu podszyć w internecie i wtedy zaczynają się poważne problemy, bo ktoś może wziąć na nas kredyt, podać nas jako sprawcę na policji albo zrobić zakupy na nasze dane. To tylko kilka możliwości. Ale na szczęście można się przed tym bronić. Jak? Dzięki NordVPN. Tylko zaraz, czy te całe VPN-y to nie są po to, żeby móc oglądać filmiki na niedostępnych u nas serwisach? Też, ale to tylko jedno z zastosowań, bo NordVPN przede wszystkim zabezpiecza nasze dane, szyfrując je w specjalny sposób. Żeby każdy zrozumiał, to porównajmy to sobie do czegoś. Wyobraźmy sobie Szambo. Szambo to internet. Jednak korzystając z VPN-u przy przesyłaniu danych, to tak jakbyście mieli prywatną, szczelną rurę, dzięki której wasze dane podczas przesyłania z miejsca w miejsce dotrą bezpiecznie, bez kontaktu z Szambem. I teraz ktoś spyta, drewniak, a droga taka rura? A drewniak na to niedroga. Zwłaszcza z naszym kodem. bo jak użyjecie linka z opisu naszego filmu, to dostaniecie 70% zniżki na 3-letni plan ochronny, plus do tego jeszcze miesiąc totalnie za darmo, więc opłaca się jak diabli, bo pamiętajmy, cały czas mówimy tutaj o byciu bezpiecznym, a że przy okazji można pooglądać rzeczy z serwisów niedostępnych u nas, to już inna, choć też oczywiście przyjemna sprawa. Sprawdźcie zatem koniecznie NordVPN, a my widzimy się niebawem.